Przystanek Kultura.
Wychodzenie z bezdomności to długi proces. Nie uda się za jednym zamachem pomóc wszystkim, tak mówią urzędnicy, a tymczasem bezdomni artyści błąkają się od jednej wynajętej sali do drugiej. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu. Teatr Strefa Ciszy przeniesie się wkrótce do dawnego kina Olimpia. Polski Teatr Tańca swój dom znajdzie w dawnym gmachu Telewizji Polskiej. Niewykluczone, że niedługo zapadną także konkretne decyzje dotyczące nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Dzisiaj w Przystanku Kultura porozmawiamy m.in. z Adamem Ziajskim, Ewą Wycichowską i Przemysławem Kieliszewskim. Odwiedzimy także Jędrzeja Solarskiego, wiceprezydenta Poznania, odpowiedzialnego za kulturę. Z prezydenckiego gabinetu przeniesiemy się do Centrum Amarant, gdzie swój dom znaleźli jeżyccy artyści. A pod koniec programu w Mieście Zaginionym powrócimy pod obecną siedzibę Teatru Muzycznego, by opowiedzieć o słynnym architekcie Władysławie Czarneckim. Tymczasem z Korą wyruszamy do boskiego Buenos.
Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Glebus del Carmen, lata rullo, Glebus Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę wjechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires.
Przystanek Kultura.
I z boskiego Buenos wracamy na rodzime podwórko. Kora Jackowska, która kiedyś marzyła o karierze, podróżach i własnym miejscu na ziemi, swoje marzenia chyba zrealizowała. Między innymi dzięki debiutanckiej płycie Manam z 1981 roku. Nie każdemu artyście to się jednak udaje. Bezdomność twórców to temat, który jak bumerang wraca co sezon. W studiu jest już Martyna Nicińska, która kolejny raz zajęła się niepewnym losem i brakiem własnej siedziby poznańskich twórców. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale ten sezon, o dziwo, zaczął się od dobrych wiadomości. Niekończąca się historia problemów lokalowych teatrów w Poznaniu chyba zmierza do szczęśliwego finału. Najbliżej osiągnięcia celu jest scena robocza, która już w grudniu ma się przeprowadzić do budynku po kinie Olimpia. Barak, który zajmowała do tej pory, będzie niedługo zrównany z ziemią, ponieważ rozbudowuje się szpital przy ulicy Przybyszewskiego. Zresztą ten barak i tak już od dawna nie nadawał się do użytku. Artyści obawiali się o bezpieczeństwo swoje i widzów. Scena robocza zmienia siedzibę, ale nie pomysł na siebie, mówi Adam Ziajewski, który pół roku walczył o budynek Olimpii.
Idea zostaje ta sama. Wspólnie zespoły pracują na jedną markę, na wspólną identyfikację tego, czym jest scena robocza, czyli Centrum Rezydencji Teatralnej. Realizujemy premiery, te, które mamy już zaplanowane, 4 w przyszłym roku, w tym jedna właśnie otwarta, konkursowa dla artystów do 35 roku życia. Pracujemy już nad jedną, kolejną, piątą rezydencją w przyszłym roku, międzynarodową w ramach współpracy wyszehradzkiej. Do tego dokładamy 2 premiery Lecha Raczaka jako stałego rezydenta, a więc poszerzamy to myślenie, jak te rezydencje mogą, powinny funkcjonować i pewnie zdarzy się tak, że będziemy przy okazji jeszcze współprodukować inne wydarzenia. Mając 2 sale, możemy równocześnie montować jeden zespół, przygotowywać do spektaklu, a drugi może już pracować nad kolejną premierą. Jeżeli to się powiedzie, to znaczy, że poza okresem wakacyjnym i przełomu roku co miesiąc możemy dać premierę. Myślę, że Nowy z Polskim chciałyby też tak intensywnie pracować. A różnica ogromna. Każda z premier zupełnie inna stylistyka, zupełnie inny sposób myślenia o teatrze, zupełnie inna obsada, reżyseria, a więc niezwykłe bogactwo i różnorodność w jednym miejscu pod jednym szyldem.
Co ciekawe, scena robocza zostaje na tej samej ulicy, zmienia tylko numer lokalu. Z Grunwaldzkiej 55 przeprowadza się na Grunwaldzką 22. Artyści zajmą 4 piętro budynku Olimpii i jak mówią, to jest Hilton przy ich dotychczasowym baraczku. Będą mieli do dyspozycji 800 metrów kwadratowych, czyli 10 razy więcej niż teraz. Do grudnia zrobią pierwszy podstawowy remont, generalny za rok, dwa. Wtedy też pozostałe piętra wypełnią inne niezależne inicjatywy kulturalne. Olimpia stanie się ofowym centrum Poznania, ale czy na pewno będzie niezależna w miejscu administrowanym przez miasto? Zapytałam o to teatrologa Juliusza Tyszkę, recenzentkę Ewę Obrębowską-Piasecką i Adama Ziajskiego.
Myślę, że Teatr Ósmego Dnia, który jest przecież już od ponad 20 lat instytucją miejską, dowiódł, że to jest możliwe, chociaż no, czasami bywa trudne.
Niezależność to jest stan myśli, więc myślę, że jest szansa na to, że kultura zachowa niezależność, a te miejsca, w których działała do tej pory, też zawsze były przez kogoś administrowane, więc przekładanie zależności i niezależności wyłącznie na to, czy uprawia się sztukę w budynku miejskim, czy prywatnym, czy na łące, jest, myślę, dużym uproszczeniem jednak.
Tam nie powstanie żadna instytucja zajmująca się jakąś misyjnością. Miasto chce zagwarantować jedną fundamentalną rzecz, dać istniejącą infrastrukturę i chce zabezpieczyć utrzymanie tego obiektu. My wkładamy swój kapitał intelektualny, artystyczny. Tak funkcjonuje mnóstwo centrów na całym świecie.
Pierwszą premierę w scenie roboczej w Olimpii zobaczymy podobno już w grudniu.
Tak, to będzie spektakl Teatru Biuro Podróży na podstawie opowiadań rosyjskiego pisarza Dmitrija Głuchowskiego.
O tym, w jaki sposób miasto sfinansuje nowe Centrum Kultury Ofowej w Olimpii, porozmawiam za kilka minut z wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim. Wygląda na to, że nowym władzom Poznania bardzo zależy na tym, by poznańscy artyści wychodzili z bezdomności. Siedzibę co prawda ma, ale stanowczo za małą, Teatr Muzyczny. W tej sprawie także pojawiły się nowe pomysły.
Od lat mówi się o tym, że w budynku przy ulicy Niezłomnych artystom i widzom brakuje miejsca, że scena jest za mała, by wystawiać tam nowoczesne produkcje, a takie właśnie przedstawienia ma w planach dyrektor Przemysław Kieliszewski.
Chcę powiedzieć, że to nie jest jakby takie roszczenie z naszej strony. Wydaje nam się, że Teatr Muzyczny jest w stanie zwrócić te inwestycje w postaci spektakli, które nigdy nie mogły być grane w Poznaniu, w postaci całego repertuaru od kilkudziesięciu lat, który ze względu na jego format, ze względu na skomplikowanie i to, że to są to mega produkcje, nigdy tutaj się nie pojawiał. I to, że myśmy zrobili Evitę, właśnie jeden z mega musicali Andrew Lloyda Webbera w Poznaniu, to jest jakiś oczywiście kolejny krok i kolejny być może nawet przełom tutaj w historii naszego teatru muzycznego. Natomiast rzeczywiście tego się nie da robić profesjonalnie przez wiele lat, bo po prostu teatr muzyczny jest bardziej skomplikowany i produkcja musicalowa być może niż produkcja operowa. No, na razie nie planujemy, żeby lądował helikopter na scenie jak Miss Saigon w Londynie, ale chociażby, żeby dać szansę oczarowania widzów w taki sposób, jak to się robi dzisiaj w Polsce i na świecie.
I jakie możliwości stoją przed teatrem? W grę wchodzi rozbudowa obecnej siedziby, przenosiny do jednej z hal targowych albo do starej gazowni. Jest też inny, jeszcze lepszy pomysł, wybudowanie zupełnie nowego lokum. Władze Poznania chciałyby, żeby nowy właściciel działki po dworcu PKS, oprócz budynków komercyjnych, wybudował tam właśnie teatr muzyczny. Na początku 2016 roku powinien zakończyć się przetarg na zagospodarowanie tego terenu i wtedy też powinniśmy wiedzieć, czy uda się ten plan wprowadzić w życie.
Wszystkie dotychczasowe analizy pokazują, że najlepiej byłoby wybudować teatr od początku, że to będzie i taniej, i będzie skuteczniej, i będzie na wiele, wiele lat to zaspokajać potrzeby i samego teatru, i potrzeby właśnie produkcji nowoczesnych. No więc będzie dawać większą radość poznaniakom. Na pewno rewitalizacja jakichś budynków istniejących spowoduje, że koszty mogą wzrosnąć, a z kolei efekt będzie przykrawany do tego, co już jakoś jest, do tej struktury, infrastruktury, która już jest. Więc no, pewno to nie będzie tylko nasza decyzja, tylko będziemy ją podejmowali wspólnie z miastem. My chcemy ten nasz content maksymalnie profesjonalny wnieść do tego i pokazać, jakie są nasze potrzeby, jakie one musiały być zaspokojone, żeby dobry, nowoczesny teatr muzyczny w Poznaniu funkcjonował. Działka po PKS-ie, czy też działki tutaj na wolnych torach, to są, wydaje się, bardzo dobre. To jest bardzo dobra lokalizacja dla teatru, dlatego że po pierwsze dobrze jest skomunikowana z dwiema dużymi sypialniami Poznania, a więc i szybkim tramwajem, i tramwajem z Rataj można osiągnąć teatr. Mogą to zrobić mieszkańcy Poznania. Na pewno parkingi, które są już zlokalizowane wokół i które powstaną przy planowanych nieruchomościach, na pewno zapewnią również obsługę tych, którzy przyjeżdżają samochodami. No a bliskość z kolei dworca PKS i dworca PKP przede wszystkim daje z kolei potencjał, że będzie to instytucja oddziałująca metropolitalnie, czy nawet szerzej na całe województwo, no bo tego typu instytucji w województwie nie ma, a szerzej nawet nie ma tego typu instytucji w tutaj województwach zachodnich, sąsiadujących z nami, więc myślę, że byłaby szansa przyciągnięcia też widzów szerzej niż z Wielkopolski.
Teatr Muzyczny prowadzi teraz badania, jak nowa siedziba mogłaby funkcjonować, jak ma wyglądać i jakie jest zapotrzebowanie rynku na spektakle musicalowe. Niedługo chcę przedstawić wyniki tych analiz.
To znaczy, jak teatry muzyczne w Polsce działają, w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, że to jest przemysł kultury, a w Polsce jest to ulokowane w instytucji publicznej, że coraz większa widownia jest w tych teatrach, że w wielu tych teatrach w Polsce są grane wielokoformatowe produkcje, gromadzące już nie tysiące ludzi, tylko dziesiątki przynajmniej tysięcy ludzi, albo setki tysięcy nawet ludzi, czyli że jest to jak właśnie przemysł kultury, który trochę wymaga innego podejścia, innego zarządzania, więc jakieś też strategiczne założenia dla teatru, który miałby być przynajmniej dwukrotnie większy, jeżeli chodzi o widownię, niż to, co w tej chwili mamy do dyspozycji.
Czyli na około 700 miejsc.
Jest szansa, że już na początku roku dowiemy się, czy Teatr Muzyczny w Poznaniu będzie miał własną i nową siedzibę. Tymczasem pojawiły się plany dotyczące siedziby Polskiego Teatru Tańca. Zespół założony przez Konrada Drzewieckiego mógłby przenieść się do budynku przy Alei Niepodległości, w którym kiedyś stacjonowała TVP. Teraz tancerze wynajmują salę od szkoły baletowej, która swoją drogą właśnie została wykupiona od kościoła przez państwo za 11 milionów złotych i już nie musi się bać o swoją przyszłość. A jak zapowiada się przyszłość Polskiego Teatru Tańca? O tym rozmawiałem z dyrektor Ewą Wycichowską.
W tej chwili znamy koszty tego i nasz organizator po prostu teraz liczy.
Czyli marszałek województwa.
Tak, czyli marszałek z całą swoją ekipą. Właśnie jakie są koszty wynajęcia i jednak adaptacji. Ponieważ żeby to się stało naszą siedzibą, tam powinien być wielki remont. Niemniej uważam, że jest to bardzo dobre miejsce, gdzie no, teatr miałby swoje stałe sale, przede wszystkim sale na próby, gdzie byłyby garderoby, gdzie można by było nawet w magazynach mieć pod ręką kostiumy, które można używać do prób.
Takie miejsce dowodzenia trochę, prawda?
Tak, jedno całej administracji, techniki, opieki nad zdrowiem również. My w tej chwili korzystamy z sal szkoły baletowej Szkoła baletowa jest bardzo życzliwa, mając nawet takie kłopoty, jakie ostatnio miała. I ta współpraca układa nam się bardzo, bardzo dobrze, ale wiadomo, że my salę musimy opuścić o godzinie 14 i przyjść o godzinie 18 drugi raz, jeśli chcemy pracować 8 godzin. I też rano pracuje szkoła w tej samej sali, więc jakieś próby z jakimiś elementami to jest zawsze problem, bo to jest zabieranie szkole ich czasu, który jest przeznaczony na edukację. My jesteśmy tam gośćmi. Mimo układającej się współpracy, to nie jest wyjście takie na zawsze.
Czy spodziewasz się, że do końca twojego ostatniego sezonu w Polskim Teatrze Tańca teatr przeniesie się do tej siedziby przy Alejach Niepodległości, czy to jeszcze długa droga?
Czy w ogóle się przeniesie? Jeszcze nie mam takiej decyzji końcowej, także jeśli mówię o tym, to mówię jakby o zamiarach cały czas, a nie o decyzjach czy marszałka, czy kogokolwiek. Natomiast z osobą, która chce nam wynająć, to już są rozmowy daleko posunięte. My wysłaliśmy plany, dostaliśmy plany, natomiast to się nie stanie w ciągu kilku miesięcy. Jeśli to będzie 2017-18 rok, to będzie to wspaniałym prezentem dla Polskiego Teatru Tańca, a na zbliżające się wtedy 50-lecie Polskiego Teatru Tańca.
Dodam, że jednocześnie Ewa Wycichowska zapowiedziała, że to ostatni jej sezon na stanowisku dyrektorki Polskiego Teatru Tańca. Kontrakt Ewy Wycichowskiej wygasa w sierpniu przyszłego roku. Szefowa teatru zapowiedziała, że nie będzie starała się o jego przedłużenie. Nie weźmie też udziału w konkursie na nowego dyrektora, który prawdopodobnie ogłosi marszałek województwa. O artystach bezdomnych oraz o tych, którzy niedługo znajdą się we własnym domu, rozmawiałem z Martyną Nicińską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A za chwilę przenosimy się do Urzędu Miasta, potem do Centrum Kultury Amarant, gdzie już czekają kolejni goście. Tymczasem kolejna piosenka, od której wszystko się zaczęło. Legendarni Beatlesi też grali początkowo po garażach i podejrzanych klubach, jednak wszystko zmieniło się w marcu 1969 roku, gdy pojawił się debiutancki album Please Please Me, a na nim słynna piosenka Love Me Do.
Przystanek Kultura.
Z lokalami nie mają w Poznaniu problemów jedynie tacy giganci jak Teatr Polski, Teatr Nowy czy Teatr Wielki. Być może wkrótce rozwiążą się problemy Polskiego Teatru Tańca. Pewnie niewielu poznaniaków zdaje sobie sprawę z tego, że swojej własnej sali koncertowej nie ma także szacowna Filharmonia Poznańska, czyli problemy lokalowe nie obce są instytucją kultury w naszym mieście. Poznań to jednak niezwykle ważny ośrodek rozmaitych inicjatyw ofowych.
wiele galerii, artystów, teatrów, zespołów muzycznych ciągle szuka siedziby, chce ożywiać dzielnicę, aktywizować miejscową społeczność, no ale siedziba w każdym wypadku to jednak też dodatkowe koszty i problemy. Pan Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania, który zajmuje się kulturą, mamy już pierwszy bardzo ważny krok ze strony miasta, czyli dawne kino Olimpia zamienia się w Centrum Kultury Alternatywnej. Pan powiedział, że to jest pierwszy krok. Czy miasto planuje stworzenie wielu takich centrów?
Wychodzenie z bezdomności to jest działanie długofalowe, więc nie da się od razu za jednym zamachem dogodzić wszystkim, czyli znaleźć te siedziby i dla tej kultury niezależnej, tej ofowej, jak pan wspomniał, jak też naszych miejskich instytucji kultury, bo ja wspomnę, że jeden z gigantów, tak myślę, jest również Teatr Muzyczny, który również nie ma swojej siedziby, ale również próbujemy działać, żeby w końcu Teatr Muzyczny miał swoją siedzibę jako ta miejska instytucja kultury. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę niezależną, to uczyniliśmy na razie ten mały kroczek, pierwszy kroczek, no ale od tego pierwszego kroczku trzeba zawsze zaczynać. Mamy ten budynek Kina Olimpia, duży budynek, tak, po prawie 5000 metrów kwadratowych. Na dziś stan tego budynku jest, oględnie mówiąc, bardzo, bardzo słaby, ale chcemy zrobić rzecz następującą w związku z tym, że Teatr Strefa Ciszy za chwilę stanie się bezdomnym, ponieważ musi opuścić baraki przy ulicy Grunwaldzkiej. Chcemy zrobić małą modernizację Kina Olimpia, żeby przystosować na potrzeby czwarte piętro Teatru Strefa Ciszy. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję na wniosek prezydenta, żeby 400 tysięcy na tą modernizację przeznaczyć. Także do końca grudnia Teatr Strefa Ciszy będzie miał swoją siedzibę w kinie Olimpia i to będzie ten zaczątek. Aczkolwiek oczywiście ten budynek jest o wiele większy niż potrzeby samego teatru pana Ziejskiego. W związku z tym pomysł jest następujący. ZKZL jako operator tego obiektu i docelowo właściciel będzie remontował, modernizował całościowo cały budynek. Myślę, że to będzie w granicach między 12 a 15 milionów złotych. Kiedy już szczęśliwie dobrniemy do końca tego remontu i budynek będzie mógł być otwarty, chcemy tam również zrobić pewne elementy komercyjne, że ten budynek na siebie mógł zarabiać, to chcemy tam zaprosić całą kulturę niezależną, te teatry, przede wszystkim zaczynając od teatrów ofowych. Pomysł polega na tym, że to Wydział Kultury w ramach konkursu będzie wybierał dany teatr na przykład i tam zapraszał do Olimpii. Natomiast ZKZL, jako ta spółka miejska zajmująca się tym naszymi lokalami, będzie tym zarządcą nieruchomości.
No a z czego te niezależne i na ogół biedne instytucje będą płacić czynsz na przykład?
Jeszcze za szybko na odpowiedź konkretną na to pytanie. Zastanawiamy się, mamy tu pewne pomysły, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że kultura niezależna nigdy nie będzie kulturą komercyjną, czyli nie będzie dochodową. Są raczej biedni niż bogaci, dlatego też należy im pomagać, tak żeby mogli robić to, co potrafią, czyli tworzyć kulturę w mieście Poznaniu.
Tą wartość dodaną, prawda?
Absolutnie wartość dodaną. O to przecież nam chodzi, żeby mieli miejsce, gdzie mogą tworzyć, ale żeby nie okazało się tak, że mają miejsca, których nie stać. Nie, my przygotowujemy pewne rozwiązania systemowe, żeby to był raczej symboliczny czynsz, a ta domieszka komercji, która będzie w budynku Olimpia, będzie zarabiała jakoby na te czynsze.
Są takie dwa pomysły na finansowanie rozmaitych inicjatyw kulturalnych. Z jednej strony miasto Poznań wprowadziło te mikrogranty, ale z drugiej strony też może być dotacja celowa zapisana w budżecie miasta. Czy pan jest zwolennikiem obu tych form, czy która byłaby lepsza w tej sytuacji?
Ja jestem zwolennikiem obu form, tylko że jeżeli mówimy o mikrograntach na podstawie tych obowiązujących przepisów, to może być do 10 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę to nie rozwiązuje żadnego problemu, to można dofinansować jedno czy drugie przedsięwzięcie.
Czyli nie rozwiązuje problemu lokalu po prostu w żaden sposób.
Oczywiście, że nie. Tutaj tu są potrzebne rozwiązania systemowe, czyli albo dotacja dla danej instytucji kultury, albo po prostu będziemy wnosić pewne środki na rzecz ZKZL-u, który po prostu będzie dawał niższe czynsze.
No ale oprócz tego miasto przecież wspiera miejskie instytucje kultury, czyli na przykład bramę Poznania, Bibliotek Raczyńskich, czy przede wszystkim Centrum Kultury Zamek. Jak pan sobie wyobraża współpracę pomiędzy tymi instytucjami? Bo nagle okazuje się, że miasto będzie miało kilka ośrodków kultury.
No z tego powodu, że będzie kilka ośrodków kultury, to tylko należy się cieszyć. Im będzie więcej, tym lepiej. Mam nadzieję, że osiągniemy ten efekt synergii, czyli każdy poznaniak znajdzie coś dla siebie, tak? Bo jedni lubią muzykę poważną, drudzy teatrofowy, następni operetkę. I myślę, że w związku z tym, że damy przestrzeń dla naszych poznańskich artystów, to będzie ta wartość dodana tego przedsięwzięcia, że będą mogli się skupić na tym, co potrafią najlepiej, czyli tworzyć kulturę.
Chciałbym pana namówić na taką poradę, na początek. No jest jakaś inicjatywa ofowa, puka do Urzędu Miasta. Co pan im poradzi na samym początku?
Przede wszystkim trzeba z nimi rozmawiać, żeby wiedzieć, czego potrzebują. To jest, myślę, że najważniejsza rzecz. Myślę, że czasami nam brakuje właśnie takiej rozmowy, szacunku, zrozumienia, bo wtedy po prostu jest prościej. Ja będę namawiał ZKZL, przede wszystkim już teraz pewne rzeczy ZKZL czyni. Mamy naprawdę wiele pustostanów w Poznaniu, które naprawdę trudno wynająć na rynku komercyjnym. Niech tam będzie sztuka, tak? Za czynsz, który będzie obejmował tylko media, a żeby było miejsce dla tej kultury niezależnej. Oczywiście nie można zapominać o komercji, tak? Bo to jest też bardzo ważne, ale tam, gdzie nie możemy, nie potrafimy z jakichś przyczyn wynająć tych pomieszczeń, to czemu to nie może być kultury?
I na koniec pytanie, od którego zaczęliśmy. Czy za rok będziemy już mogli chodzić do nowego teatru muzycznego?
Za rok na pewno nie. Natomiast mamy tu parę koncepcji. Ja myślę, że 1 stycznia po rozstrzygnięciu przetargu na grunty, które ma w swoim wolaniu PKS, będziemy mogli mówić o naszych pomysłach na teatr muzyczny. Jest to jeden z priorytetów pana prezydenta Jaśkowiaka, który mnie zobowiązał, żeby ten problem rozwiązać i zrobię wszystko, żeby teatr muzyczny miał swoją siedzibę w Poznaniu.
Własną siedzibę, a tak bardzo optymistycznie może, to kiedy?
Proces takiej inwestycji jest długotrwały, bo wpierw musi być grunt, potem muszą być wszelkie pozwolenia, koncepcja architektoniczna, w międzyczasie spięcie finansowe. W budżecie miasta Poznania nie ma tych pieniędzy, dlatego chcemy to zrobić za nie swoje pieniądze, tak bym to nazwał. Takie projekty istnieją na świecie i my się temu przyglądamy i będziemy chcieli to zrobić również w Poznaniu, żeby teatr muzyczny miał siedzibę z prawdziwego zdarzenia.
Teraz rozmawiamy w gabinecie wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego. Miejmy nadzieję, że za jakieś 2 lata porozmawiamy w nowym foyer pięknego, nowego teatru muzycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Tymczasem z gabinetu prezydenta Jędrzeja Solarskiego przenieśliśmy się na poznańskie Jeżyce, a dokładnie do dawnego domu tramwajarza, który od marca tego roku nosi dumną nazwę Centrum Amarant. W zabytkowych wnętrzach tego nowego Centrum Kultury spotykam się z Dawidem Dąbrowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj w Przystanku Kultura mówimy o artystach bezdomnych, takich, którzy nadal szukają siedziby lub jakąś siedzibę dostaną wkrótce, na przykład jak Adam Ziajski i wspomniana przez prezydenta Solarskiego Olimpia. Tymczasem Fundacja Centrum Amarant kilka miesięcy temu wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła stworzyć miejsce, w którym odbywać się mogą rozmaite działania kulturalne. Może zacznijmy od początku. Kiedy w ogóle Was ten budynek zainteresował?
Ten budynek tutaj jest od zawsze i zawsze jest jakby takim miejscem, wokół którego dużo się działo. Przykre jest to, że przez większość czasu ten budynek stał po prostu pusty i zamknięty dla ludzi. Spotkaliśmy się tak naprawdę z 3 kolegami, stwierdziliśmy, że to jest naprawdę super miejsce i trzeba zrobić wszystko, co możemy, żeby było ono otwarte dla ludzi.
Powołaliście fundację.
Nazwa fundacji pochodzi właśnie od sali amarantowej, od Amarantu i od kina Amarant, które tutaj było w tym budynku, bo jednak większość ludzi kojarzy ten budynek z domem tramwajarza, ale też właśnie z kinem Amarant. I stwierdziliśmy, że bardzo fajne będzie rozbudowanie tej tradycji kinowej, która tutaj była, o też inne rzeczy, bo dzieje tutaj się teraz mnóstwo.
A kto się znalazł w fundacji, jakich ludzi ściągnęliście do tej grupy fascynatów akurat domu tramwajarza?
Zaczęło się to wszystko od 3 osób, czyli ode mnie, Borysa Słowikowskiego i Patryka Lichoty, ale bardzo szybko dołączyło do nas mnóstwo ludzi, którzy włożyli w to i wkładają nadal całe serce. Oficjalnie po prostu zgłosiliśmy się do konkursu, który był tutaj organizowany przez ZKZL. Powiem tak, naprawdę mieliśmy bardzo dużo wzmożonej pracy, żeby napisać ten projekt i żeby to nie był tylko kawałek papieru, tylko żeby to było coś, co jest rzeczywiste i do zrealizowania. Papier przyjmie wszystko. Można napisać naprawdę mnóstwo rzeczy, wypisać mnóstwo fundacji, z którymi się współpracuje, tylko potem gorzej z realizacją tego. A wydaje mi się, że większość rzeczy, które opisaliśmy, udało nam się zrealizować i współpracujemy z wszystkimi tymi fundacjami, ludźmi, które zostały tam wymienione i rzeczywiście jakby to miejsce jest otwarte dla wszystkich.
Napisaliście ten papier, musieliście go zanieść do Urzędu Miasta, rozumiem.
Wiadomo, że wiązało się to z wieloma przygodami, wieloma wizytami w ZKZL-u, w Urzędzie Miasta, wieloma rozmowami, spotkaniami, też ten cały proces decyzji musieliśmy to jakoś uzasadnić. Wiadomo, przychodzi 3 młodych ludzi, którzy niby działają tutaj na niwie kultury w Poznaniu, ale wiadomo, że dla starszych osób byliśmy troszeczkę znikąd i tak naprawdę powiedzieliśmy, że ta fundacja dopiero zostanie założona w momencie, kiedy oni się zgodzą na to, żeby ten budynek nam przyjąć, tak? Bo jakby założenie było takie, żeby zrobić tą fundację właśnie w tym miejscu, tak? Żeby to miejsce było sercem.
Co jest dla takich fascynatów jak wy największym problemem? Nie wiem, biurokracja, ten brak wiary, brak zaufania?
Znaczy, cały czas są jakieś ciężkie momenty, bo tak naprawdę mamy wsparcie i od miasta jakieś i tutaj od rady, aczkolwiek też działamy własnym sumptem, tak? Cały czas działamy na nagłośnieniu, które jest po prostu moim prywatnym nagłośnieniem, które które kiedyś wypożyczałem na wesela. Dwa małe głośniczki, które nigdy w życiu nie powinny pracować w tak gigantycznej sali jak sala amarantowa. Jak są pokazy filmowe, to też musimy pożyczać rzutniki i tak dalej. I cały czas pracujemy na tym, żeby ten budynek jakoś wyposażyć, żeby on mógł normalnie funkcjonować. Ciężka sytuacja, bo jesteśmy fundacją non-profit, ale z drugiej strony my naprawdę wszyscy jesteśmy podekscytowani tym, że to działa, że my sobie z tym radzimy i że to po prostu funkcjonuje i działa naprawdę świetnie i dzieje się tutaj mnóstwo rzeczy.
Jednym z podstawowych problemów dla takich ludzi zarządzających takim budynkiem jest czynsz. No, nie byłoby was stać, prawda, na opłacenie czynszu i media. Jak sobie z tym radzicie?
My mamy o tyle dobrze, że miasto zobowiązało się do tego, że jakby te koszty są po stronie miasta czy tam ZKZL-u. Z drugiej strony, no ten budynek tak czy owak tutaj stałby i on by popadał w ruinę. Tak, my dbamy o ten budynek, sprawiamy, że on stał się jakby centrum kultury tutaj na Jeżycach i wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra inwestycja, jeśli chodzi o rozwój miasta, tej dzielnicy. Ciekawe słowa powiedział ostatnio mój przyjaciel Iwo, który jest reżyserem pracującym w Warszawie i jakby zna dobrze Warszawę i mówi, że na przykład w Warszawie nie ma takiego miejsca. Że jak młodzi stworzyli miejsce, jakąś restaurację czy coś w tym stylu w miejscu, gdzie był dawny bar, to ci starsi nagle się stamtąd wynieśli. A u nas ci seniorzy są i oni naprawdę działają tutaj silniej. To jest dla mnie niesamowite. Spotykałem się, są tu zakręcone babki, które tańczą, niezapominajki, śpiewają, mają tutaj spotkania, różne imprezy organizują.
No to seniorzy, ale też są inne inicjatywy. Wiem, że tutaj działa teatr między innymi.
Tak, działa teatr M plus M i też bardzo prężnie sobie radzi. I to jest też o tyle fajna instytucja, bo oni docierają właśnie też do mieszkańców, tak? Robią spektakle, różnego rodzaju warsztaty. Docieramy też do najmłodszych mieszkańców Jeżyc, bo mamy już teraz tutaj obecnie dwie grupy zabawowe dla takich dzieci w okolicy 3-5 lat i to jest naprawdę super, że rodzice mogą przyjść tutaj z dzieciakami i pobawić się. Młodzież, współpracujemy na przykład z dzielnicą, czyli dziećmi z kiosku tutaj na skrzyżowaniu Jackowskiego Wawrzyniaka. Teraz na przykład ja przeprowadzałem warsztaty Photon Bombers z fotografii otworkowej i field recordingu i cały czas one trwają.
Kamera obskura nadal jest na dole.
Kamera obskura nadal jest na dole, można przyjść, obejrzeć sobie. Cały czas walczymy o to, żeby to miejsce było naprawdę otwarte. Żeby nie było tu takiego strachu, jak ktoś przychodzi, że lepiej tutaj nie wchodzić. Fajne jest też to, że od pewnego czasu działa tutaj po prostu restauracja, że można przyjść zjeść sobie, że można wypić kawkę.
Można powiedzieć trochę, że tak skupiacie tych bezdomnych artystów z Jeżyc, że dajecie im takie miejsce właśnie, w którym oni mogą działać?
Od pierwszego dnia wiosny, kiedy otworzyliśmy, tak lawinowo zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą z nami współpracować. Mamy teraz jakby w planie otwarcie rezydencji, które już jakby zaczęły działać. Mamy tutaj pomieszczenia, które planujemy własnym sumptem wyremontować, żeby artyści mogli przyjechać na rezydencję. Teraz już pierwsi artyści będą przyjeżdżać bodajże z Londynu. Będziemy mieli jakiegoś artystę, który będzie tutaj robił projekcik. On będzie tutaj nocował i pracował, tak? I od razu będzie tworzył jakby coś, co będzie można obejrzeć, usłyszeć, czy skorzystać z tego.
A kto zapewnia środki na te rezydencje?
Powiem tak, no na razie my jakby tutaj cienko przędziemy, aczkolwiek funkcjonujemy. Staramy się albo pisać właśnie jakieś projekty na te rezydencje. No na pewno nie ma takiej na razie sytuacji, że my po prostu zapraszamy ludzi i jesteśmy w stanie im zapłacić, tak, za to. Mocno stawiamy tutaj na scenę eksperymentalną i po prostu sprowadzamy artystów, którzy akurat są na przykład w trasie między jednym miastem a drugim i dzięki temu bardzo, bardzo po kosztach mogą przyjechać tutaj i zagrać u nas.
Mówiąc ogólnie, tak czy inaczej, w Amarancie nie jeden artysta znalazł i znajdzie swój dom. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja odwiedzałem Centrum Amarant prowadzone przez Fundację Centrum Amarant. Rozmawiałem z członkiem fundacji Dawidem Dąbrowskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Dom tramwajarza, czyli dzisiejsze Centrum Amarant, zaprojektował wybitny architekt Adam Ballenstedt. Dekorację rzeźbiarską stworzył Mieczysław Lubelski. Budynek uroczyście otwarto w 1927 roku. To właśnie wówczas na parkietach całej Europy królowało słynne tango jalousie, skomponowane przez Duńczyka Jakoba Gade. Tym razem w tango idziemy z Ireną Santor. Cię pójdę w noc.
Potrzebna jest ta.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
W Mieście zaginionym z Sebastianem Chechlińskim opowiemy o architekcie, który w przedwojennym Poznaniu zrobił ogromną karierę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A tym architektem był Władysław Czarnecki. Postać w Poznaniu bardzo znana, może nie sama osoba, ale do dzisiaj możemy oglądać jego pracę, jego dzieła. My właśnie jesteśmy przed takim dosyć znanym budynkiem. Jest to Dom Żołnierza przy ulicy Niezłomnych w Poznaniu, jedno z bardziej znanych dzieł Czarneckiego. Jak do tego doszło, że dosyć młody człowiek, jakim był Władysław Czarnecki w latach 20., zrobił, jakby nie było, dosyć oszałamiającą karierę w Poznaniu.
Władysław Czarnecki pojawił się w Poznaniu w połowie lat 20., kiedy poznański magistrat ogłosił konkurs na architekta, który miał być zatrudniony w Biurze Budownictwa Naziemnego. I on po prostu ten konkurs wygrał i pojawił się wraz z żoną, która także była architektem w Poznaniu.
To był październik 1925 roku, natomiast Władysław Czarnecki nie urodził się w Poznaniu.
Czarnecki urodził się we Lwowie, tamże też skończył politechnikę, uprzednio oczywiście służąc w armii austriackiej. Dostał się do niewoli rosyjskiej i spędził 5 lat na Syberii, co jest faktem mało znanym. Po wygraniu tego konkursu został zatrudniony w poznańskim magistracie jako jeden z architektów miejskich i zaczął projektować budynki, które powstawały z budżetu miasta.
No właśnie, te budynki do tej pory w większości istnieją. Są to bardzo znane budynki użyteczności publicznej. Może wymienimy chociażby te najważniejsze.
Znany na przykład wszystkim dom z dawną kawiarnią Magnolia przy ulicy Głogowskiej, po drugiej stronie wejścia do parku Wilsona Wielki Dom Czynszowy, czy pierwsza realizacja Władysława Czarneckiego, czyli Ośrodek Zdrowia przy ulicy Słowackiego.
Co ciekawe, Władysław Czarnecki tak zakorzenił się w Poznaniu, że również tutaj zbudował własną willę, czyli własny dom.
Własny dom, który znajdował się na oficerskim osiedlu wybudowanym wzdłuż Alei Szelongowskiej. Dom, który obecnie już nie istnieje, został zniszczony w styczniu 1945 roku podczas zdobywania przez Rosjan z Cytadeli. Dom, który był bardzo nowatorski, zwłaszcza wewnątrz. Zdjęcia były publikowane przez przedwojenne czasopisma architektoniczne. Wewnątrz była żelbetowa konstrukcja umożliwiająca stworzenie tak zwanego wolnego planu. Dom był też bardzo nowocześnie wyposażony i pomalowany w ekspresjonistyczne barwy, co też podkreślano w tychże czasopismach.
Bardzo interesujący był również ogród.
Ogród, którym znajdował się basen, który ujmował źródełko wypływające ze stoków Cytadeli.
Dom Władysława Czarneckiego został zniszczony w czasie II wojny światowej. A jakie były losy wojenne samego architekta?
Władysław Czarnecki krótko przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany. Jako inżynier był oficerem rezerwy. Trafił przez Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie zrobił swego rodzaju karierę jako architekt. Pod koniec wojny stał się profesorem londyńskiej szkoły architektonicznej.
I co ciekawe, Władysław Czarnecki zdecydował się jednak na powrót do komunistycznej Polski w 1947 roku.
Wrócił do Polski tym bardziej, że tutaj przez całą wojnę ukrywała się jego żona z dwojgiem synów. Początkowo rozwijała się jego kariera, zarówno zawodowa, jak i kariera nauczyciela akademickiego. Zaprojektował sztandarowy gmach w powojennym Poznaniu, czyli gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ówczesnej ulicy Armii Czerwonej.
I wróćmy do tego budynku, przed którym stoimy, bo tutaj jakby wiążą się dwie historie. Historia przedwojenna i powojenna. My stoimy przy domu żołnierza, który został zrealizowany pod koniec okresu międzywojennego przez Władysława Czarneckiego.
Dom żołnierza w Poznaniu to była inicjatywa ogólnopolska, gdyż w wielu miastach przedwojennej Polski realizowano takie domy dla żołnierzy, oficerów danego garnizonu, a w Poznaniu ten dom został w całości, co warte podkreślenia, zrealizowany kosztem składek społecznych, a otwarto go uroczyście w marcu 1939 roku. Był to zresztą jeden z nielicznych, nowo wybudowanych, dużych gmachów w międzywojennym Poznaniu, bo do tej pory władze miejskie, państwowe korzystały z budynków powstałych w okresie pruskim. Gmach ten, budowany dosyć długo, z uwagi na to, iż powstawał na terenie pofortecznym, był rozczłonkowany, posiadał, tak jak i obecnie, lodżię, która swoimi proporcjami nawiązywała raz do lodżii Biblioteki Raczyńskich, a ta swój pierwowzór ma w, o tym mało kto wie, w fasadzie Luwru.
W słynnej fasadzie Luwru autorstwa Perot.
Tak, zdwojone kolumny, które ciągną się przez całą długość fasady.
Ten modernistyczny kształt podkreślało też bardzo charakterystyczne dla przedwojennej architektury okno w stylu termometru.
Okno, które oświetlało klatkę schodową wieży, która w całości była pokryta okładziną klinkierową, tak samo jak i parter i cokół budynku.
Z tej okładziny klinkierowej niestety nic do dzisiaj nie zostało, aczkolwiek ten budynek po wojnie, po zniszczeniach wojennych, tutaj akurat mamy dosyć tragiczną historię, ponieważ w tym budynku mieściło się gestapo, Czarnecki go odbudował.
Odbudował prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, że miał taką pozycję jako architekt, twórca gmachu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdyż budynek został całkowicie prawie zniszczony w styczniu 1945 roku. Broniący się tutaj gestapowcy wysadzili się w powietrze, niszcząc całe założenie.
W tym budynku mieści się obecnie kilka instytucji, no i oczywiście Teatr Muzyczny w Poznaniu, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do innych realizacji przedwojennych Czarneckiego.
Tak, warto wspomnieć o pierwszym modernistycznym domu wielomieszkaniowym w Poznaniu, albo przynajmniej jednym z pierwszych, domu, który powstał przy terenach E Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli przy ówczesnej i obecnej ulicy Jarochowskiego, który pozbawiony jest już całkowicie jakichkolwiek elementów dekoracyjnych. Jest to po prostu zespół kubistycznych brył.
A która z tych realizacji Czarneckiego według Ciebie była najbardziej interesująca i która chociaż częściowo zachowała ten dawny przedwojenny kształt?
Osobiście najbardziej podoba mi się coś, co w pewnej mierze istnieje do dzisiaj, ale jest niestety totalnie przebudowana, mianowicie zespół budynków imienia Garczyńskiego przy ulicy Nowowiejskiego, w których obecnie znajduje się szpital dziecięcy, a który tworzył wspaniały, modernistyczny zespół dwóch budynków połączonych kolumnadą, w którym mieściły się niewielkie mieszkania dla osób starszych.
Jakie były powojenne losy Czarneckiego? Był oczywiście nauczycielem akademickim i dosyć długo żył w Poznaniu.
Żył, ale w okresie stalinowskim został odsunięty od nauczania, przynajmniej w Poznaniu. We Wrocławiu prowadził pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jednocześnie realizował teraz już drobne prace. Taką ciekawostką jest, iż kaplica, która znajduje się przy wirydarzu kościoła i klasztoru ojców Dominikanów przy Alei Niepodległości, naśladuje kaplicę znajdującą się na cmentarzu Orląt Woskich w Lwowie.
Władysław Czarnecki zmarł w Poznaniu w 1983 roku. Jego małżonka, która była również architektem, również zmarła w Poznaniu trochę wcześniej, a grób małżonków znajduje się na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. A dzisiaj w Mieście Zaginionym z Sebastianem Hechlińskim mówiliśmy o bardzo znanym przedwojennym i powojennym poznańskim architekcie Władysławie Czarneckim. Opowiadaliśmy o nim stojąc przed Domem Żołnierza przy ulicy Niezłomnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do usłyszenia do jutra, mówi Maciej Kucharski. Wielu artystów, nawet takich, którzy już znaleźli swój dom, może jednak zaśpiewać razem z Lady Punk Wciąż jestem obcy. Ta piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu z 1983 roku.
Są dni, kiedy mówię dość. Żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie. Wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu. Niby wróg. Wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy.
Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam.